Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a moim gościem jest dzisiaj Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Który komitet wyborczy według Pana najlepiej poradził sobie z kampanią wyborczą?
Jeżeli będziemy oceniali pod kątem skuteczności, to już nie oceniam, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne i kwestie programowe, no bo to jest jak gdyby tu zupełnie inny obszar, ale pod kątem skuteczności, która jest najważniejsza w polityce, czyli że po prostu wygrać wybory, to myślę, że najmniej błędów popełnił Komitet Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli byśmy spojrzeli na kampanię, zwłaszcza tą ogólnopolską. I tutaj wydaje mi się, że ta kampania była najbardziej przemyślana, że jak powiem, jeden krok wynikał z następnego. Mało tu było przypadku, żeby coś pozostawić przypadkowi, jakby chociażby tutaj wystąpienie pana Lecha Wałęsy na konferencji Koalicji Obywatelskiej.
Która... Do tego jeszcze dojdziemy.
Myślę, że o tym szerzej powiemy, czyli coś, co było jednak zostawione z pewną właśnie dozą dużego pola manewru i wyszło jak wyszło, ale o tym za chwilę pewnie jeszcze będzie mowa, więc wracając do PiS-u, więc nie było tam w ogóle miejsca na tego typu eksperymenty i jeżeli chodzi o organizację konwencji przede wszystkim, to widać, że PiS bardzo dużo poświęcił na organizację tych konwencji, one były w większości zamknięte, tam nie można było się dostać, znaczy nie mógł się dostać ktoś z zewnątrz, czyli też nie można było zakłócić tych konwencji, wiadomo, że mieli zagwarantowaną wtedy odpowiednią liczbę aplauz, znaczy odpowiedni aplauz, odpowiednią oprawę, czyli też potężne pieniądze na to musiały iść, na tą kampanię, ale oprawa konwencji powodowała, że też raz, że mobilizowała ich elektorat, bo to rzeczywiście ludzie z różnych stron okręgów poszczególnych się zjeżdżali, a z drugiej strony był też później przekaz jednolity medialny. I na tym myślę, że też po części PiS zyskiwał i to chciałbym też odnieść do naszego regionu, kiedy tu trzeba zwrócić uwagę, że jeszcze do niedawna ten region uchodził za bastion Platformy, choć teraz już nie można tak tego określenia stosować, gdyż Platforma już nie ma tu takiej przewagi, co najwyżej może wygrywać z największą liczbą głosów, ale niekoniecznie z większą liczbą mandatów, jak się okazuje. Natomiast jeżeli Platforma na własnym terenie nie potrafi zorganizować dużej konwencji, a PiS na niesprzyjającym terenie potrafi zagospodarować prawie 1000 aulę uniwersytecką, którą wynają na tę konwencję, no to pokazuje, jakimi zdolnościami mobilizacyjnymi dysponuje PiS na trudnym terenie wyborczym, jakim jest Pomorze Zachodnie dla niego, a przynajmniej do niedawna było. Natomiast pokazuje, że albo Platforma lekceważy sobie tutaj już wchodzenie i pokazywanie, jak szerokim poparciem cieszy się na Pomorzu Zachodnim, bo uważa, że nie musi tego demonstrować, albo wprost przeciwnie, nie jest w stanie zorganizować takiej konwencji, czyli właśnie traci tutaj poparcie na rzecz innych ugrupowań.
Czy w takim razie możemy wskazać największego przegranego tej kampanii wyborczej?
Myślę, że to na razie jeszcze jest ciężko określić, to może być największym przegranym, jak nie znamy wyników, ale myślę, że na pewno tym zwycięzcą będzie PiS, jeżeli chodzi o skuteczność. I teraz jest pytanie o przegranego, chyba jeżeli tu byśmy mieli wskazać mimo wszystko, to chyba może być zły wynik Koalicji Obywatelskiej, jeżeli rzeczywiście Lewica i PSL osiągną te wyniki, jakie mają w sondażach, bo tutaj panie redaktorze widać, że każdy kolejny sondaż, jaki się pojawia, czy to w wersji ogólnopolskiej, czy też u nas lokalne, jak też tu poszczególne przedstawiciele różnych mediów tutaj lokalnych też publikowali sondaże, to widać, że PiS zdecydowanie wygrywa, ale tak jak początkowo były pewne wahania odnośnie Lewicy czy PSL-u, tak teraz już w ostatnich powiedzmy 3 tygodniach, tak mniej więcej, tutaj trochę upraszczając, widać, że zyskuje Lewica, zyskuje PSL, Lewica bardziej oczywiście niż PSL tutaj procentowo, natomiast Koalicja Obywatelska traci na tym. Czyli można postawić tezę, że osoby, które są zniechęcone do sposobu sprawowania władzy przez PiS, ale także są zniechęcone do wcześniejszego sposobu sprawowania władzy przez Platformę lub zniechęcone sposobem teraz funkcjonowania Platformy w opozycji czy prowadzenia przez nią kampanii wyborczej, odpływają najprawdopodobniej, i to teraz w zależności, jeżeli mają poglądy centro czy centrolewicowe, to do lewicy, bo Platforma jednak nie jest taką lewicą jak SLD czy teraz Koalicja Lewicowa, ani Platforma już nie jest tą centroprawicą, jaką kiedyś była, a bardziej taką konserwatywną to już partią jest oczywiście PSL i pewnie może mniejsza część wyborców Platformy, ale też może odpływać do PSL-u, co właśnie pokazuje, że prowadzenie bardziej stonowanej tej merytorycznej kampanii, jaką prowadził PSL czy Lewica, nie kłócąc się z innymi ugrupowaniami, nie strasząc, tak jak też Platforma próbowała ciągle straszyć PiS-em, to się sprawdza.
Czy gdybym teraz zapytał pana o nazwiska najbardziej aktywnych kandydatów z naszego regionu, to jakie nazwiska bym usłyszał?
Tu z jednej strony aktywnych, ale też o tym strony pozytywnej i negatywnej, że tak powiem, tutaj to określę, dlatego że patrząc tutaj od tej najbardziej popularnej, jak się okazuje, partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, to chyba najbardziej tutaj widać z jednej strony, tak jak próbuje się pozytywnie budować obraz, no to oczywiście pana ministra Gróbarczyka, gdzie nawet jak była konwencja, no to przemawiał tylko prezes partii, a potem lider listy, więc na pewno tutaj pan Gróbarczyk stara się maksymalnie zaznaczyć swoją obecność. Na pewno tutaj należy zaznaczyć obecność pani Jacyny Witt, która również stara się być, oczywiście w swoim, że tak powiem, też trochę stylu, ale tu trzeba przyznać, że zmieniła tutaj pewien swój sposób funkcjonowania. To ceniam bardzo dobrze, że z takiej bardzo źle rozumianym w sensie wyrazistej osoby stonowała i próbuje się czasami już bardziej też merytorycznie przedstawić i to uważam, że na plus jej wychodzi, choć oczywiście startuje w bardzo trudnym okręgu, jeżeli chodzi o Senat i myślę, że tutaj mimo wszystko profesor Grodzki z Platformy ma większe szanse na zwycięstwo, co nie zmienia faktu, że na pewno ten kapitał, który pani Jacyna Witt zyskuje, przełoży później w kolejnych wyborach. Pytanie, czy samorządowych, czy później powiedzmy może do Sejmu tym razem. Z Platformy, znaczy z PiSu bym tu jeszcze wymienił pana Dobrzyńskiego, pana Szałabawkę, zwłaszcza w terenie ich banery są bardzo mocno widoczne. I jeżeli chodzi o teren, no to też tutaj posła Jacha, który może w Szczecinie samym był mniej widoczny, ale tutaj też w terenie jest zauważalny. W przeciwieństwie do innych tutaj kandydatów, jeżeli chodzi o opozycję, no to na pewno jeżeli chodzi o Lewicę, no to niezaprzeczalnie pan Dariusz Wieczorek tutaj jest widoczny, czyli jeżeli chodzi o PSL, pan Rzepa, no bo tu raczej widać, że te komitety nastawiają się, no w przypadku PSL-u raczej jest mało prawdopodobne, że byłby mandat, ale jak już on to grają na lidera, no bo wiadomo, więcej niż jednego mandatu by nie zyskali, jeżeli w ogóle mieliby zyskać. Natomiast Lewica liczy na dwa mandaty, ale tu też widać, że głównie jest postawione na tą lokomotywę wyborczą pana Wieczorka i ewentualnie jeszcze może ten drugi mandat, jak pokazują sondaże.
A co z Koalicją Obywatelską?
I ich tu właśnie zostawiam na koniec, dlatego że tu odpowiem panu przewrotnie, panie redaktorze. Koalicja Europejska bardziej jest zaznaczona negatywnie, jeżeli chodzi o pewne wystąpienia jej liderów, niż pozytywnie. Przynajmniej to zwraca moją uwagę. Dlatego tu zacznę od tej drugiej strony. Z racji tego, że mimo wszystko stosunek, jaki był pokazywany do części dziennikarzy. Ja rozumiem, że dziennikarze mogą zadawać trudne, niewygodne pytania, czasami aż zbyt niewygodne, ale tak czy inaczej polityk powinien na te pytania odpowiedzieć, a nie zachowywać się, mówiąc delikatnie, mało elegancko wobec dziennikarza i go obrażać. I tutaj niestety zarówno mieliśmy do czynienia z liderem listy wyborczej tej partii, czy wręcz też wypowiedziami marszałka województwa, który tutaj też straszył procesem, karami finansowymi jednego z dziennikarzy, co było szeroko nagłośnione przez media i to się przebiło do świadomości społecznej. Pan Brejza, który przyjechał, to samo tutaj unikanie w mało elegancki sposób odpowiedzi na pytania. Część też wystąpień innych tutaj kandydatów z tej listy powodowała, że takie obrażanie niektórych przedstawicieli mediów, moim zdaniem nie wyszło to na dobre, no bo oczywiście media to podchwytują, robią z tego materiał i to później krąży wśród społeczeństwa, gdzie jest pokazane jeszcze w połączeniu z listami pana pana Neumanna, który też pokazał pewien stosunek, jaki ma do obywateli, no to stawia Platformę w negatywnym świetle. Tylko co do list pana, znaczy taśmy pana Neumanna, chciałbym podkreślić, to nie tyle chodzi o język, jakiego używał, bo to była rozmowa prywatna i tu już nie chcę oceniać kultury osobistej tego pana, ale chodzi mi o pokazanie pewnej pogardy i arogancji władzy, w jaki sposób władza ma na myśli, znaczy odbiera społeczeństwo, odbiera obywateli. I tutaj też, żeby być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że wszyscy politycy przyłapani na tych tak zwanych taśmach prawdy, czy tam już zwał jak je zwał, to w zależności od kto je, że tak powiem, publikuje, to zarówno z Platformy, jak i z innych ugrupowań, gdzie też przecież te osoby były nagrane, wszyscy praktycznie jak jeden mąż pokazywali tą pogardę dla społeczeństwa i tą arogancję władzy w mniejszym lub większym natężeniu, ale u każdego to wychodziło. I niestety, jeżeli tak myślą politycy w rozmowach nieoficjalnych o społeczeństwie, no to jak oni później mają tą władzę sprawować, jeżeli takie o nas mają zdanie?
To może teraz o tym, co najbardziej zaskoczyło pana w tej kampanii wyborczej i mam wrażenie, że znam już odpowiedź.
Podsumowanie, dlatego że chociaż może jeszcze inaczej to bym powiedział. Najbardziej mnie zaskakuje fakt, że Platforma Obywatelska, czy teraz Koalicja Obywatelska, która jest bardzo doświadczoną partią, nie potrafiła jako największa partia opozycyjna z takim doświadczeniem 8 lat sprawowania władzy wypunktować 4 lat sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie tam jest zaliczony szereg różnego rodzaju potknięć. Tu już teraz nie moją rolą jest wymieniać, jakie to były potknięcia, no bo to powinna zrobić opozycja, ale tych potknięć było bardzo dużo kontrowersyjnych reform. Nikt tego nie potrafił rzetelnie wyartykułować i odpowiednio przedstawić, żeby przekonać do siebie wyborców. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, to jest jak gdyby pokazanie, że ta partia wcale nie chce wygrać tych wyborów, tylko raczej przegrać je z dobrym wynikiem, żeby nie brać odpowiedzialności za kolejne 4 lata rządów, bo możliwe, że zakładają, że program socjalny nie wytrzyma tutaj budżet tego programu socjalnego, a nie chcą ciąć tego budżetu, żeby nie być później posądzonym, że PiS rozdawał, Platforma ogranicza. Więc...
A co z wystąpieniem Lecha Wałęsy?
I właśnie do tego dochodzę, że to pokazywało cały czas taką trochę nijakość tej kampanii wyborczej, a z drugiej strony końcówka kampanii wyborczej, która miała pokazać ten, podejrzewam, tu duży rozmach, tą taką tajną broń, jaką miał być Lech Wałęsa, no to najpierw to poprzeczone taśmami pana Neumanna, który już stawia to ugrupowanie w wersji takiego tłumaczenia się, szef klubu podaje się do dymisji, a z drugiej strony Lech Wałęsa, który jako ten symbol przecież Solidarności, ta legenda Solidarności miał pomóc temu ugrupowaniu, okazuje się, że tylko je pogrążył, że okazał się tym balastem, który może zatopić tą platformę z racji tego, że tutaj takie, a nie inne sformułowanie wobec Kornela, znaczy już świętej pamięci Kornela Morawieckiego, było absolutnie nie na miejscu, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód, nie mówimy źle o zmarłych, zwłaszcza dzień po pogrzebie. Druga rzecz, pan Wałęsa jest ostatnią osobą, która powinna kogoś oskarżać o zdradę. Oczywiście pan Kornel Morawiecki jako Solidarność Walcząca prezentował to bardziej radykalne nastawienie do ówcześnie sprawujących władzę w Polsce Ludowej i to możemy dyskutować, na ile to było dobre, na ile złe, czy lepsze było ugodowe, czy lepsze radykalne. No ja akurat jestem zwolennikiem bardziej ugodowego tutaj podejścia do sprawy, ale jeżeli ktoś ma nie do końca wyjaśnioną przeszłość, czy współpracował, czy nie współpracował ze służbami, mówię o panu Wałęsie, sam nie powinien innych ludzi oskarżać o zdradę, gdzie nigdy nie słyszałem, żeby Kornel Morawiecki w jakikolwiek sposób tego typu podejrzenia wobec niego były. Więc możemy nie zgadzać się z jego pewnym tokiem myślenia, jeżeli chodzi o ten radykalizm, ale nie możemy mu odmawiać patriotyzmu i tego, że do końca pozostał wierny swoim poglądom. Natomiast Lech Wałęsa, widać u niego, że tak powiem, dużą elastyczność, jeżeli chodzi o komentowanie pewnych spraw i też elastyczność w pewnych poglądach. Mówię tu o Libertasie swego czasu, który był popierany, o Koalicji Obywatelskiej. Nagle błyskawiczny epizod z PSL-em, gdzie później się z tego wycofał. Wcześniej tu mówimy o KODzie, więc jeżeli chodzi o pana Wałęsę, myślę, że powinien bardziej ostrożnie dobierać słowa, dlatego że jest pewnym symbolem, ale tylko symbolem. Sam by nic nie zdziałał, gdyby nie ten cały ruch wielomilionowej Solidarności, ale stał się pewną legendą, pewnym symbolem, a końcówka jego obecności w polityce bardzo, że tak powiem, tutaj kładzie rysy na tej gwieździe i zupełnie niepotrzebnie.
Przejdźmy teraz do ulubionej rzeczy naukowców, czyli statystyk. Jaka będzie frekwencja w niedzielę?
Albo bardzo wysoka, albo bardzo niska. Myślę, że nie będzie tej frekwencji środka, że tak powiem. Znaczy bardzo wysoka to ponad 50%. Tutaj też nie oczekujmy jakiś, nie wiadomo jak wysoki, 50-60% no to jest maksymalnie, na jaki nas stać. Dlatego, że albo społeczeństwo będzie bardzo mocno zmobilizowane i będzie chciało poprzeć PiS z jednej strony, żeby utrzymać ten program socjalny, bo tutaj myślę, że Platforma jest absolutnie niewiarygodna, która mówi, że utrzyma ten program socjalny z prostego powodu. Wcześniej podnieśli wiek emerytalny, gdzie też były mowa, że nie podniosą, a podnieśli. Teraz PiS obniżyło ten wiek emerytalny, no i teraz pokazuje, że jak przyjdzie PO, no to może wam zabrać ten 500+, patrzmy na co mówiła wcześniej liderzy Platformy o tym programie, a nie na 5 minut przed wyborami, więc tutaj może być ta mobilizacja elektoratu pisowskiego z racji właśnie chęci zachowania tego coraz większego programu socjalnego. Z drugiej strony może być duża mobilizacja elektoratu opozycji, chociaż no, pytanie, na ile ta opozycja ten elektorat mobilizuje pod kątem tego, co mówiłem wcześniej odnośnie Koalicji Obywatelskiej i wtedy chęć oczywiście odsunięcia PiS-u od władzy i jeżeli to by rzeczywiście ludzie poszli głosować, nie wiem, patrząc na to, co się dzieje przez reformę sądownictwa i tak dalej, no to możemy liczyć na bardzo wysoką frekwencję. Z drugiej strony może okazać się, że jeżeli część społeczeństwa jest zadowolona z tego programu socjalnego, ale nawet wychodzi z założenia, że im się to należy bez względu na to, czy pójdą na wybory, czy nie. A z drugiej strony opozycja nie do końca przekona do siebie, że w ogóle jest szansa na odsunięcie PiS-u od władzy, to może spowodować pewne zniechęcenie części elektoratu i mogą stwierdzić, że my i tak nie mamy na to większego wpływu. Wszystkie sondaże pokazują, że PiS wygrywa, to my nie pójdziemy na te wybory, bo i tak nie odsuniemy PiS od władzy, a z drugiej strony PiS się obawia pewnie tego, że część jego elektoratu może stwierdzić, a skoro ta moja partia ma tak wysokie poparcie, to czy ja pójdę, czy nie pójdę, oni i tak wygrają. Tego widać, że się bardzo boi Jarosław Kaczyński i cały czas na każdej konwencji mobilizuje. Jednak mimo wszystko chyba bym postawił na tą wyższą frekwencję niż niższą.
Krótko na zakończenie, jakie partie znajdą się w Sejmie w poniedziałek?
Oczywiście to jest tylko i wyłącznie gdybanie, ale jeżeli tak mielibyśmy się pokusić o trochę takie wróżenie, że tak powiem, z tych sondaży, to bym obstawiał, że PiS zyska większość, ale nie większość konstytucyjną, ale większość dającą samodzielne sprawowanie władzy. Druga w kolejności będzie Platforma, ale jednak może być ze słabszym wynikiem niż 4 lata temu. Na pewno tutaj znajdzie się Lewica, myślę, że z przyzwoitym wynikiem, PSL i myślę, że to na tych czterech partiach to się może zakończyć, chyba że frekwencja byłaby bardzo wysoka i wtedy elektorat protestu by umożliwił wejście Konfederacji, a wejście Konfederacji może spowodować, że to może odbyć się kosztem posłów dla PiSu między innymi. Więc tu już wtedy to mogłoby zupełnie inaczej nam odwrócić tą scenę polityczną, ale mimo wszystko obstawiam cztery ugrupowania: PiS, PO, SLD, PSL.
Moim gościem był Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.